Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Rozwój Kościoła w pierwszych wiekach dokonywał się poprzez nawrócenia indywidualne. Od początku epoki średniowiecza mamy do czynienia z fenomenem masowego nawracania całych plemion i ludów. Było to możliwe dzięki panującej wówczas zasadzie cuius regio, eius religio.
Misję rozpoczynano od nawrócenia władcy, co z kolei prowadziło do przyjęcia tej samej religii przez poddanych. Często głównym powodem w przechodzeniu na chrześcijaństwo była jego użyteczność, na przykład pomoc Boga chrześcijańskiego w czasie bitwy. Argument Boga silniejszego był tu decydujący.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
W IV wieku Frankowie zajmowali tereny nad Dolnym Renem, obszar dzisiejszej Belgii i Holandii. W otoczeniu ariańskich królestw byli jeszcze poganami. Do większego znaczenia lud ten dochodzi za panowania Chlodwiga, które rozpoczęło się w 481 roku. 5 lat później 20-letni władca odnosi zwycięstwo pod Soissons, pokonując ostatni bastion rzymskiego panowania w Galii.
Chlodwik na tym nie poprzestaje i stawia sobie coraz śmielsze cele polityczne. Poprzez dalsze podboje zmierza ostatecznie do reorganizacji frankijskiego związku plemiennego w silne królestwo. Usuwa pomniejszych królów i dąży do podporządkowania sobie wszystkich Franków. Szuka przy tym religijnego uprawomocnienia swojej władzy królewskiej. W tym celu pielęgnuje kult, który miał wskazywać na mityczne pochodzenie jego rodu od tajemniczej istoty byka.
I tu pojawia się małżonka Chlodwiga, Chrodhilda. Późniejsza święta Klotylda była księżniczką burgundzką, która mimo że w Burgundii większość ludności i królowie byli Arianami, wyznawała katolicyzm.
Od samego początku Klotylda pracowała nad nawróceniem swojego męża. I choć przez dalsze lata Chlodwik pozostaje poganinem, to daje zgodę na chrzest ich pierworodnego syna. Gdy dziecko w tym samym tygodniu umrze, król powie: moi bogowie by go uleczyli, twój Bóg go nie uratował. Również drugi ich syn, który zachorował i potem wyzdrowiał, zostaje ochrzczony. Ostatecznie wpływ małżonki prowadzi Chlodwiga do ukrytej gotowości przyjęcia nowej religii.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Przełomowym momentem staje się najazd Królestwa Franków przez Alamanów. Oddajmy głos ówczesnemu kronikarzowi Grzegorzowi Stur. Pisał on:
zdarzyło się, że podczas starcia obu wojsk doszło do straszliwej rzezi i armii Chlodwiga poczęła zagrażać całkowita zagłada. Król, patrząc na to, podniósł oczy ku niebu i zawołał skruszonym sercem: Jezusie Chrystusie, którego Klotylda uznaje za Syna Boga Żywego, mówi ona o Tobie, że przychodzisz z pomocą uciśnionym i dajesz zwycięstwo ufającym Tobie, błagam Cię pokornie o Twe potężne wsparcie. Jeżeli dasz mi zwycięstwo nad tymi wrogami, uwierzę w Ciebie i przyjmę chrzest w imię Twoje. Kiedy to powiedział, Alamanowie rzucili się do ucieczki, a gdy zobaczyli króla swego zabitego, poddali się władzy Chlodwiga.
Faktem pozostaje, że zwycięzca Alamanów Lodwik prosi o chrzest. Czy był to akt czysto polityczny? Trudno dać na to pytanie zdecydowaną odpowiedź. Trzeba jednak mieć na uwadze człowieka średniowiecznego, którego życie było mocno przeniknięte tym, co nadprzyrodzone.
I wydaje się, że tak było z Chlodwigiem, który z jednej strony był powodowany kalkulacją polityczną, z drugiej strony był pod wpływem wiary. Nie bez znaczenia był także kult świętego Marcina z Tur, który wywierał na królu duże wrażenie.
Chrzest Chlodwiga miał miejsce we wspaniale przystrojonym i przepełnionym tłumami mieście Rem. W ówczesnej kronice czytamy: przyozdobiono tedy ulice barwnymi dywanami. Świątynię biskupią obwieszono białymi zasłonami. Przygotowano baptysterium, rozlano balsamy, zabłysły światła pachnących świec woskowych, a cały kościół napełnił się boskim zapachem.
Najpierw król, odwrócony na zachód, wyrzekł się szatana i jego dzieła. Następnie, patrząc na wschód, odmówił wyznanie wiary. Po zdjęciu szat, pancerza i hełmu, symbolicznym zerwaniu z pogańskim i grzesznym człowiekiem, jakim był, wszedł do chrzcielnicy. Biskup Remigiusz zanurzył go trzykrotnie w wodzie, wypowiadając przy tym słowa: skłoń czoło, dumny Sigambrze, spal to, coś wielbił, uwielbiaj to, coś spalił. Za nim, w grupach 300 osobowych, sakrament chrztu otrzymało 3000 wojowników. Było to, prawdopodobnie, na Boże Narodzenie roku 498.
Uczcie, zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Gdy król Franków wstąpił do chrzcielnicy, kościół odniósł wielkie zwycięstwo. Podkreślił to papież Hormizdas w piśmie do biskupa Remigiusza z okazji mianowania go legatem generalnym na Galię. Nawróciliście te ludy cudami, które mogą być porównywane jedynie z cudami apostołów. Chrzest Chlodwiga pociągnął za sobą chrystianizację innych germańskich plemion, które Frankowie włączyli do swego państwa. Był to również początek chrystianizacji Niemiec.
Sam Chlodwig dobrze zdawał sobie sprawę z religijnej i kulturowej przewagi chrześcijaństwa. Jawił się przy tym jako obrońca kościoła i kontynuator cywilizacji łacińskiej. W sumie panowanie Chlodwiga stało się milowym krokiem na drodze kształtowania się Europy, dając początek epoce średniowiecza.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.